Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca?
Jest limeryk łatwy do skomponowania, żywy i zawiera coś trudnego do zdefiniowania w metrum, co staje się zarzewiem humoru. Przyciąga laika, wyzwala jego aktywność i dostarcza mu przyjemność. W ten sposób o limerykach pisała Jen Harrowen w swojej książce The Limerick Makers. I właśnie dzięki temu, że limeryk ma bardzo konkretny schemat, jego stworzenie bywa o wiele łatwiejsze od natchnionego wiersza metafizycznego. Prostsze są tylko rymy częstochowskie. Oczywiście, jak to w życiu bywa, bywają limeryki gorsze i lepsze. A dzisiaj chciałam Cię zachęcić w tym odcinku do zabawy tą formą, bo tworzenie limeryków daje dużo radości, przyjemności, czasem i satysfakcji, choć bywa również, że frustracji. W tym odcinku opowiem Ci zatem o pochodzeniu limeryków, o tym, jak one się rozwijały, jak wygląda schemat, żebyś mógł i mogła sama tworzyć limeryki. Podam Ci też trochę przykładów, głównie naszych rodzimych. No więc zaczynamy. Najpierw trochę o pochodzeniu limeryków. Ta forma pojawiła się w Anglii na początku XVIII wieku. To zabawny, później często obsceniczny wiersz o specyficznej budowie i narracji. Nazwa pochodzi od irlandzkiego miasta Limerick, która pojawia się m.in. w wersecie Will or won't you come up to Limerick, pochodzącym z jednej z wiktoriańskich gier salonowych. Choć tak naprawdę nie wiemy na 100% dlaczego owej formie wierszowanej nadano taką nazwę. No ta tajemniczość pochodzenia stała się żyzną glebą dla kolejnych żartów, o czym też opowiem za chwilę. Rymowanki w formie limeryków pojawiły się w zbiorach tak zwanych nursery rhymes, czyli rymowanek dziecięcych, pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku. I najbardziej takie znane zbiory to The History of 16 Wonderful Old Women i Anecdotes and Adventures of 15 Gentlemen. Nie znamy autorów tych zbiorów, ale są one świadectwem popularności tejże formy limeryków w kulturze. Natomiast w świat dorosłych wprowadził limeryki w XIX wieku Edward Lear, który w 1864 roku wydał taki zbiór The Book of Nonsenses. I Leara uważa się za ojca limeryków, chociaż tak naprawdę on ich nie wymyślił, tylko wykorzystał to, co już było w kulturze. Dodam tylko na marginesie, że autor owej książki, oprócz tego, że był poetą, malarzem i rysownikiem, był również nauczycielem rysunku królowej Wiktorii. A biorąc pod uwagę sławę epoki wiktoriańskiej jako czasów purytańskich, to ta nonsensowność, niefrasobliwość i rozpusta limeryków rozsadzały ją od środka, no albo były po prostu wentylem bezpieczeństwa, bardzo zresztą popularnym. I tak sam Lear wspominał, wiele lat temu, kiedy dużo czasu spędzałem w wiejskim domu, gdzie było pełno dzieci i radości, linijki zaczynające się od There was an old man of Tobago zostały mi zasugerowane przez nieocenionego przyjaciela jako forma wierszowa dostarczająca nieograniczonej rozmaitości rymów i obrazów. Ten tekst, o którym mówi Lear, pochodził z wydanego na początku lat 20. XIX wieku zbioru nieznanego autora, jak zwykle. I to jest właśnie ten zbiór, o którym wcześniej mówiłam, Anecdotes and Adventures of 15 Gentlemen, gdzie wiersz ów, ten pierwszy limeryk, został napisany w następującej wersji. There was a sick man of Tobago, lived long of rice gruel and sago. But at least to his bliss, the physician said this. To a roast leg of mutton you may go. Kolejna dygresja. Przyglądanie się z bliska, jak powstawały wielkie i mniejsze dzieła literatury, naprawdę odziera pisanie z mitu oryginalności, bo jak widać, ojciec limeryków sam ich nie wymyślił, tylko je spopularyzował. I niezależnie od niepozostawiających wątpliwości wpływów, księga nonsensu Leara i jego późniejsza kontynuacja pozostają zjawiskiem na tyle oryginalnym pod względem poetyki oraz wykraczającym ilościowo poza dokonania poprzedników, iż trudno przecenić ich decydującą rolę we wspomnianym wcześniej procesie krystalizacji gatunku. Można zatem przyjąć, jako najbardziej prawdopodobną tezę, iż nie będąc wynalazcą limeryku, angielski poeta nadał mu rangę popularnej formy artystycznej, która kojarzona jest do dziś nieodmiennie z jego nazwiskiem. W ten sposób podsumowuje te spory o Edwarda Lira Maria Tornogórska w swojej fascynującej książce Genus Ludens, limeryk w polskiej kulturze literackiej i ja się na nią często w dzisiejszym odcinku będę powoływać. I dodam tylko dla porządku, że mimo tego absurdalnego humoru, czasem niezbyt wysokich lotów, limeryki stały się również tematem bardzo poważnych rozważań teoretyczno-literackich, językowych i filozoficznych. Na przykład Paul Busuac w swoim tekście Decoding Limericks – A Structuralist Approach pisał: limeryki stanowią mikronarracje, poprzez które przedstawione zostają jedna lub kilka operacji metakulturowych. Są konstelacjami mitycznych refleksji. Można w ten sposób, mądrze. Ja jednak nie będę cię namawiać na studiowanie teoretycznych analiz. Zainteresowanych odsyłam do bibliografii, która znajduje się w transkrypcji tego odcinka. Zachęcam za to do całkiem praktycznej zabawy. Wiemy już, skąd limeryk w ogóle się wziął, a teraz skąd się wziął w Polsce. Ponieważ limeryki są tak bardzo związane z kulturą angielską, jej językiem i humorem, że niektórzy badacze uważają wręcz, że nie da się pisać tych wierszyków w innych językach. Na całe szczęście nie przeszkadza to nie Anglikom w ich tworzeniu. I kiedy wbrew purystom limerycznym limeryki zaczęły być tworzone po polsku, ta ogromna popularność limeryków nad Tamizą sprawiła, że ta forma szybko zaczęła rozprzestrzeniać się po Europie. I nie wiadomo dokładnie, kiedy trafiła na ziemie polskie, ale wiadomo mniej więcej, kiedy pojawił się pierwszy drukowany limeryk w naszym języku. Wiemy to z książki Henryka Markiewicza Zabawy literackie dawne i nowe, w której autor zapisał: w pamięci Ignacego Balińskiego zachował się, by tak rzec, proto-limeryk polski, umieszczony w jakimś kalendarzu humorystycznym już około roku 1890, podobno pióra lekarza doktora Romana Jasińskiego. Wiersz ten brzmiał następująco. Niosła Magda karafiją, Wojtek ją w ogrodzie mijął. Tak im się ręce splotły, że karafioły zgniotły, potem się Wojtek od lamentów wywijął. Taką największą karierę limeryków na polskich salonach literackich zapoczątkowali Konstanty Ildefons Gałczyński i Michał Tyszkiewicz. W 1935 roku Gałczyński w tekście Limericks, czyli Czar bredni, zamieszczonym w Kurierze Porannym, zapisał: czterowierszowe zwrotki, których treść winna jak najbardziej zbliżać się ku promienistym szczytom nonsensu. Oto Limericks. Twórcą limeryku jest romantyczny pastor angielski Limericks, ten sam, który na wieść o śmierci Stalba wykrzyknął: a nie mówiłem, ostrożnie z pomidorami. Jako członkowie Akademii Bezwzględnych postanowiliśmy pomnożyć wespół z panem Tyszkiewiczem skarbiec literatury rodzimej drogą transplantacji gatunku limericks. Oto pierwsze rezultaty naszych wysiłków. No i tam następowały właśnie pierwsze przykłady limeryków. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to, co zaprezentowali Gałczyński i Tyszkiewicz, nie było do końca w formie limeryków. Tuwim nazwał je ekscentrycznymi strofkami, bo na przykład brzmiało to tak. Pewien pan nazwiskiem Pontem 3 dni stał nad morza frontem. Hej, narodzie, dosyć pomp, ty się lepiej częściej kąp. Inną koncepcję pochodzenia limeryków miał kolejny ich polski twórca, Janusz Minkiewicz, który uważał, że limeryki zaczęły się w Limeriku. To taka irlandzka mieścina. Przed 100 laty w tejże mieścinie znalazło się grono nudzących się młodzieńców, którzy wpadli na wesoły pomysł. Będziemy rymować, postanowili młodzi ludzie, którzy nigdy przedtem ani potem nie mieli do czynienia z poezją, a jednak przeszli do historii literatury, przynajmniej angielskiej. Wkrótce również w Polsce limeryki zaczęły zyskiwać na popularności i tak tłumaczy tę zajawkę na limeryki z dwudziestolecia międzywojennego i późniejszą Maria Tornogórska, autorka książki, o której już wspominałam. Właśnie bezinteresowność prezentowanego w podobnych tekstach humoru, jego bezkontekstowość rozumiana jako zerwanie związków z potoczną życiową logiką, oraz nietendencyjność, oznaczająca wyzwolenie od zobowiązań satyrycznych, stanowiły silny kontrast wobec tradycyjnego, zadomowionego w literaturze polskiej komizmu, poszukującego źródeł śmieszności w dobrze znanej odbiorcy rzeczywistości. Zaszczepienie nonsensownego humoru wymagało zatem także przyjęcia trudnej do zaakceptowania w rodzimej kulturze reguły „śmiejmy się z bzdury dlatego, że jest bzdurą”. Reguła ta wskazywała jednocześnie na nowe funkcje literatury, które uwidoczniły się silnie w dwudziestoleciu międzywojennym w związku z rozwojem czasopism proponujących swoim czytelnikom wzorem angielskich periodyków czystą literacką rozrywkę, reprezentowaną w dużej mierze przez humorystyczne epigramaty. Posiadające przedwojenny rodowód szpilki, przekrój, karuzela, a nawet adresowane do odbiorcy dziecięcego płomyczek, świerszczyk czy pętliczek, przyczyniły się zatem w istotny sposób do popularyzacji gatunku, udostępniając swe łamy licznym rodzimym twórcom oraz tłumaczom anglojęzycznej literatury. Limeryk jako wiersz w gazecie stanowi więc wyraz ludycznych tendencji, jakie stały się udziałem wielu czasopiśmienniczych tytułów otwartych na nowe literackie doświadczenia oraz niekonwencjonalne formy humoru. Tyle z książki. A jeszcze a propos owej nieprzetłumaczalności formy i humoru limeryków, te trudności w zachowaniu układu podsumował w swoim wierszu Janusz Minkiewicz. Był pewien poeta z Ołyki, co nie znał prawideł rytmiki. Spytano go raz, czy nie wstyd mu tak pisać poezję bez rytmu. A on na to: tak, ale zawsze jestem zmuszony wsadzić w ostatnią linijkę każdego wiersza tak wielką ilość słów, że to właśnie psuje moich wszystkich utworów szyki. Ten ostatni zresztą werset często jest dosyć problematyczny. Wśród autorów limeryków znajdziemy Juliana Tuwima, Macieja Słomczyńskiego, Antoniego Słonimskiego, Wisławę Szymborską. Zresztą to noblistce zawdzięczamy współczesny zwrot ku limerykom, które zostały odkurzone po opublikowaniu w 2003 roku rymowanek dla dużych dzieci. Szymborska o tej formie pisała: limeryk to niesforne ziółko z ogrodu literatury angielskiej. Jakoś dziwnie przyjęło się też w Polsce. Grunt okazał się podatny. Bo limeryki pisali i wielcy pisarze, i zwykli śmiertelnicy. Także możesz i ty, niezależnie od tego, w której grupie się znajdujesz. Wielkich pisarzy czy zwykłych śmiertelników. No to teraz, jak napisać limeryk? Jest to proste i skomplikowane jednocześnie. Proste, bo mamy bardzo sztywną strukturę. Skomplikowane, no bo w ramach tej sztywnej struktury dobrze by było wymyślić coś oryginalnego. Forma limeryku jest następująca. Jest 5 wersów. W tych wersach są rymy AA, BB, A, czyli rymują się pierwszy i drugi wers, trzeci i czwarty wers, a piąty rymuje się z dwoma pierwszymi. Na końcu wersu powinna pojawić się nazwa miejsca, tego pierwszego. Można ją powtórzyć w wersie piątym. Jest określona ilość sylab w wersach i tak wersy pierwszy, drugi i piąty są najdłuższe, wersy trzeci i czwarty krótsze. I w najbardziej klasycznej wersji dłuższe mają 3 zestroje, a krótsze 2. Schematyczna jest również treść limeryku. W pierwszym wersecie mamy przedstawienie bohatera i miejsce akcji. W drugim zawiązanie akcji, czyli przedstawienie problemu. W trzecim rozwinięcie akcji, w czwartym kulminację akcji, a w piątej rozwiązanie zaskakujące, najczęściej absurdalne, często również z imieniem bohatera i miejscem akcji. I w formie limeryków propagowanych przez Lira, czyli tego ojca limeryków, ten ostatni werset był zazwyczaj powtórzeniem pierwszego wersetu, w którym ważną rolę grały przymiotniki zestawione z podmiotem lirycznym, że się tak wyrażę literaturoznawczo. Wspominam o tym dlatego, że w późniejszym okresie ów ostatni wers stał się miejscem zaskakującej puenty, rozwiązania akcji. U Lira tego nie było. I tu znów zacytuję Marię Tarnogórską, która zauważa: bardziej wnikliwe analizy ostatniego, opartego na częściowym powtórzeniu wyjściowej formuły wersu, pozwalają jednak dostrzec niezwykle istotny element zaprzeczający tezie o jego niefunkcjonalnym, prowadzącym do zawieszenia momentu komicznej niespodzianki charakterze. Element ten, wyróżniający w sposób szczególny twórczość limeryczną Lira, stanowią przymiotniki, tworzące zaskakujące, intrygujące swym nieoswojonym brzmieniem neologizmy, bądź też użyte w niecodziennym dla siebie otoczeniu słownym i ustanawiające tym samym jednorazowe, kuriozalne kollokacje. Ich często nieoczywisty, czy też niedorzeczny z punktu widzenia zdroworozsądkowej logiki związek z poprzedzającą partią tekstu zmienia niewątpliwie charakter całego wersu, który niespodziewanie zaczyna ujawniać swą komiczną potencję. Powtórzenie okazuje się więc wyrafinowanym chwytem należącym do repertuaru poetyki nonsensu. Epitety towarzyszące ponownej prezentacji postaci ostatecznie dokumentują jej przynależność do świata nonsensu, wymykającego się wszelkim regułom przewidywalności. Trzy warianty przymiotnikowej konstrukcji będącej źródłem komicznej niespodzianki ukazują następujące przykłady. To są przykłady z języka angielskiego, od razu powiem. Pewien starszy pan w otwartym oknie stał i łypał, jakby chciał dać skok. Nie, nie skacz pan, to niemądrze. Pan się zabijesz. Nie, skądże? Odparł ten początkujący starzec w oknie. I drugi przykład. Raz jedna klapzdra z New Yorku między ludźmi szwendała się w worku. A ku większej ozdobie błoto na swej osobie miała ta bardaszkowata fleja z New Yorku. Gradacja efektu zaskoczenia polega tu na tworzeniu kuriozalnych, łamiących wszelkie językowe przyzwyczajenia kollokacji, jak początkujący starzec na przykład, bądź też przymiotnikowych neologizmów, takich jak bardaszkowaty fleja, odsyłających do nieokreślonych, niedefiniowalnych zjawisk. Komiczna siła nonsensu, zaśrodkowana w ostatnim wersie, spotęgowana więc zostaje za pomocą dodatkowych, przebiegających w warstwie semantycznej operacji. Tłumacząc z polskiego na nasze, chodzi o to, że w tych limerykach następuje, zwłaszcza w ostatnim wersie, taka zabawa słowna, gdzie łączy się słowa, które w ogóle do siebie nie przystają, jak na przykład początkujący starzec. Wspominam o tym nie tylko jako o ciekawostce, ale również traktuję to jako zachętę do tego, by eksperymentować z formą limeryku i nie zrażać się ewentualnymi uwagami krytycznymi dotyczącymi niezgodności z przyjętym schematem. Bo ich układanie zawsze było zabawą i niech tym właśnie pozostanie. Dlatego jeśli bawisz się limerykami, to baw się i nie przejmuj się. Przeczytam ci teraz kilka przykładów limeryków, żebyś mógł i mogła się osłuchać i wejść w ten rytm, w te zestroje. Bo też jak się uczyć, to od najlepszych. I jeszcze ja tu przeczytam różne wersje i chciałam zwrócić uwagę, że te limeryki są bardzo różnorodne. Nie tylko jeśli chodzi o treść, ale i formę, od której pisarze często stosowali mniejsze lub większe odstępstwa. Znów powtarzam, tworzenie limeryków było zabawą, a nie poważnym zadaniem do wykonania. No i mamy pierwszych użytkowników limeryków w Polsce. Julian Tuwim i Janusz Minkiewicz. Raz bokserowi w Hollywood bok mimo jego woli chudł. Rzekł doktor, dear boxer, tak wychudł twój bok, sir, bo pan za dużo goli wód. Dalej mam samego Juliana Tuwima, limeryk. Był facet nazwiskiem Kolumb, co wielką miał skłonność do lumbago. Wiele lat ego, Kolumbowi lumbago rzekło, skłonność masz, tedy mnie polumb. Widzisz tutaj, jak jest forma, jak jest zabawa i różnymi językami, i wymową, i pisownią. Jest pewien facet w Egipcie, sucha mumia trzymana w krypcie, a nad kryptą jest skrypt, kto by chciał parę szczypt, może wziąć, tylko mnie nie wysypcie. Konstanty Ildefons Gałczyński pisał zaś tak. Był Chińczyk w pustyni Gobi, który straszne kawały robił. W końcu znienawidzony, przeniósł się w inne strony, ale nic sobie z tego nie robił. W Szpilkach Anatol Potemkowski napisał taki limeryk, do którego dodał od razu komentarz. Raz w Białowieży Szkot MacArthur przyjechał bardzo czysto parkour. Lecz gdy pełen emocji chciał wieść puchar do Szkocji, puchar na oczach Szkota zżarł tur. Komentarz. Przysłowiowa żarłoczność turów została jadowicie wyśmiana. W czasie pracy nad tym limerykiem autorowi pozostało parę rymów, które wykorzystał w następnym. Również w Szpilkach, tylko nieco wcześniej, Antoni Marianowicz na podstawie angielskiego limeryku napisał swój. Był pewien artysta pod kotem z wyrytym na dupie bukietem. Kształt jego lśniewał, barw dobór zdumiewał, lecz zapach niestety był nie ten. Władysław Kopaliński Znany autor m.in. słownika symboli pisał zaś tak. Pewna panienka z Wąbrzeżna pragnęła przepnąć wszerz na wznak wannę, ale o nieba utonęła, trafu trzeba, że wanna była bezbrzeżna. Stanisław Tym, satyryk, aktor, raz przeor w podgórskim klasztorze zapytał braciszków, a może przeorać chce który ten ugór u góry? Ci rzekli, niech przeor przeorze. Limeryki tworzyła też Agnieszka Osiecka. Raz pewien krótkowic z Bombaju przegapił i węża, i drzewo. Dopiero gdy spotkał się z Ewą, zakrzyknął wesoło, o raju! I tu widzimy odstępstwo od formy limeryków. Maciej Słomczyński w Limerykach Plugawych pisał. Pewnemu panu z Saragossy but wyśpiewywał na dwa głosy, lecz kiedy sfałszował, zaraz w spodnie się chował, lamentując tam w niebo głosy. Limeryki tworzył też Michał Rusinek, nic dziwnego. Pewien dżentelmen z hrabstwa Kentu żywił uczuciem mdłego wstrętu. Do nagich pań. Miast wstępnej gry pakował więc je raz, dwa, trzy. To na kształt mumii, to prezentu. Kiedy Nebla dostała poetka z Krakowa, wiersze czytać poczęła Polaków z połowa. I tylko lud z okolic Płocka sądził, że Nobla dostała Wisłocka. Ot typowa freudowa czynność pomułkowa. No i Wisława Szymborska. Twierdzą mieszkańcy wioski Jurgów, a że się wywodzą od Habsburgów. A ściślej mówiąc od Rudolfa, który z ludnością grał tu w golfa, cóż to za żer dla dramaturgów. Ambitnemu hodowcy w Łobzowie rosła bujnie pietruszka na głowie. Ekolodzy pospołu zrywali ją do rosołu, bo pietruszka to samo zdrowie. Limeryki pisał też Stanisław Barańczak. Na przykład napisał Limerdacz, czyli limeryk, którego bohaterem jest pies. Pewien starszy mężczyzna z Kamczatki wyhodował w zaciszu swej chatki tak długiego jamnika, że za radę prawnika jamnik płacił podwójne podatki. I to jest akurat tłumaczenie, bardzo wolne tłumaczenie limeryku z Edwarda Lira. Zachęcam cię do zajrzenia do transkrypcji tego odcinka, ponieważ tam znajdują się też różne ciekawe obrazki, którymi często ilustratorzy okraszali limeryki. Znajduje się też tam jeszcze więcej limeryków, których czytanie tutaj trochę mija się z sensem, ale bardzo zachęcam do tego, żebyś sięgnęła czy sięgnął do tego tekstu. Jest na stronie podcastu, bo tam jeszcze więcej się można dowiedzieć. Jak więc podsumować limeryki? Ja tu znowu sięgnę do Marii Tarnogórskiej. Przeczący owym standardom gatunek torował sobie drogę nie tylko w kręgach profesjonalnych twórców, w których uchodzi za formę kunsztowną, służącą wyrafinowanej zabawie literackiej, lecz także, nie tracąc tych walorów, stał się istotnym elementem tylko częściowo pozostającego w zapisie inteligenckiego folkloru, obejmującego głównie środowiska naukowe i artystyczne. W swoim bardziej popularnym wariancie, wyrastającym z przekonania o prostocie gatunkowych reguł i ich powszechnej dostępności, wkroczył natomiast limeryk na obszar masowej rozrywki, angażującej w ramach licznych czytelniczych konkursów sporą część biernej na ogół publiczności. Towarzysząca tej twórczości potoczna świadomość gatunkowa trafnie została opisana przez Jen Harrowen. To, o czym mówiłam właśnie na początku. Jest limeryk łatwy do skomponowania, żywy i zawiera coś trudnego do zdefiniowania w metrum, co staje się zarzewiem humoru. Przyciąga laika, wyzwala jego aktywność i dostarcza mu przyjemności. Konsekwencją takiego postrzegania gatunku staje się zatem pogląd, iż każdy z nas może być poetą limerycznym, przeciwstawny tezie o jego elitarnym charakterze. Dodać trzeba, iż jednym z powodów uproszczenia poetyki mógł być również typ założonego odbiorcy, co pokazały przykłady limeryku dziecięcego, odwołującego się do doświadczeń młodego czytelnika oraz dostępnych mu odmian humoru. We wszystkich swoich postaciach i obiegach, wysokoartystycznym, popularnym, literatury dla dorosłego i młodego odbiorcy, a także folklorystycznym w przyjętym tu rozumieniu, stanowił limeryk zjawisko oryginalne, przynoszące niekonwencjonalne rozwiązania, zmieniające dotychczasowe zwyczaje literackie oraz demonstrujące nowe sposoby osiągania efektu komicznego. Angielski gatunek okazał się zatem nie tylko egzotycznym dodatkiem do rodzimej literatury, lecz odegrał w niej aktywną rolę, poddając próbie wiele rozpowszechnionych poglądów i krytyczno-literackich pewników. Bardzo polecam jeszcze raz tę szczegółową, naukową i ciekawą pracę Marii Tarnogórskiej, ale polecam też zabawę ze słowem. Tworzenie limeryków to jest naprawdę niezła zabawa, ale również ćwiczenie dla naszej wyobraźni, kreatywności i takiej lekkości pisarskiej. Dodam też, że na przykład limeryki są świetną formą składania życzeń. Także zachęcam jeszcze raz do zabawy. Życzę wielu nonsensownych pomysłów i nonsensownych bohaterów. Zapraszam Cię do zaglądnięcia na stronę podcastu. Tam są odnośniki do transkrypcji wszystkich odcinków. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Do usłyszenia!